Czytamy dzisiaj ostatnie wersety z 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. No i będzie to takie kazanie, no nie wiem, zobaczymy, co z niego wyjdzie na koniec. Może być trochę trudne, może być trochę skomplikowane. Powiem od razu takie jakby dwie rzeczy. Z jednej strony nie chcę, żebyście wyszli, czy od razu to powiem, nie chcę, żebyście wyszli z tego kazania przekonani, że żeby cokolwiek zrozumieć w Biblii, to nie wiem, nie wiadomo, trzeba jakie rzeczy znać. Biblia mówi do nas na różnych poziomach i każdy jaką by tam wiedzę nie posiadał, czy czego by nie czytał, czy w ogóle miałby jej niewiele, to jest w stanie, Bóg jest w stanie do niego przemówić przez Biblię, tak? I jest w stanie coś dobrego w waszym życiu zrobić przez słowo, jakkolwiek byście je czytali. Natomiast dzisiaj to, o czym będę mówił, będzie związane z takimi no, wieloma dziedzinami biblistyki, czy będziemy rozważać te wersety z różnych perspektyw, bo są skomplikowane. Nie są proste i jeden egzegeta, taki dosyć znany, powiedział, że te wersety, jakby zapytać, jakie mają imię, to nawiązując do historii ewangelicznej, powiedziały, mamy na imię Legion, bo jest mnóstwo różnych sposobów, jakby, czy różnych rzeczy, które zbierają się w tych wersetach. I są to też wersety kontrowersyjne, powiedzielibyśmy w dzisiejszym kościele. Może nie wszędzie na świecie, ale w Polsce na pewno. I są też w temacie, który, mówiąc szczerze, ja osobiście uważam, że trochę szkoda, że jeszcze musimy nad tymi rzeczami debatować, że w takim świecie współczesnym, w którym żyjemy, jeszcze są one używane tak, jak są używane czasami. I dzisiaj mam nadzieję, że wam udowodnię, czy pokażę, że no, trzeba je traktować z taką dużą dozą tego, co Paweł pisał w 13 rozdziale, że patrzymy na rzeczy przez zaciemnione szkło i patrzymy jak w zwierciadle z brązu, w którym widać pewne rzeczy, ale trudno upierać się, że to, co widzę w tym zwierciadle, to ja wiem na pewno i jestem w stanie do każdego szczegółu to zbadać. Przeczytam te wersety, żeby nie było. Więc 34, 35 rozdział, 34, 35 i 30. W zasadzie 34, 35 werset. Kobiety niech w zgromadzeniach milczą, gdyż nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i prawo mówi. Jeśli natomiast chcą się czegoś nauczyć, niech pytają w domu swoich własnych mężów, gdyż w zgromadzeniu nie przystoi kobiecie mówić. I tu niektórzy mężowie zacierają ręce. No właśnie, no właśnie. Ale, kochani, no są to bardzo trudne wersety. Nie dlatego, że mówią coś kontrowersyjnego na nasze współczesne czasy. W ogóle nie to mam na myśli. Choć też, prawda, w dzisiejszym współczesnym, takim dosyć egalitarnym społeczeństwie, gdzie nie rozróżnia się aż tak bardzo, czy tendencja jest taka, żeby nie rozróżniać, kto tam, kim jest kobieta, mężczyzna i kto jest lepszy, kto gorszy i tak dalej. Brzmią one kontrowersyjnie, ale są trudne z kilku względów. Po pierwsze są trudne dlatego, że nie wiemy, czy tak naprawdę pochodzą od Pawła i czy tak naprawdę one znajdują się w tekście, powinny znajdować się w tekście biblijnym. I to jest jedna. Ja dzisiaj może będę mówił, przepraszam, że tak trochę chaotycznie, ale o trzech takich sposobach zrozumienia tych wersetów. I jeden problem jest taki, że w miarę niedawno, bo jak raptem może 100, może trochę więcej, 150 lat temu, zaczęła się rozwijać taka nauka, dziedzina nauk biblijnych, która się nazywa krytyką tekstu. I w kilku słowach wam powiem, o co chodzi. Otóż krytyka tekstu polega na tym, że odnajdujemy, czy zaczęliśmy odnajdywać coraz więcej manuskryptów Nowego Testamentu, tak? Czyli wersji greckiego tekstu, które gdzieś tam były w różnych klasztorach, gdzieś je wykopano w jakichś wykopaliskach archeologicznych i zaczęto te teksty zbierać i okazało się, że mamy już ich wręcz tysiące tych czy kawałków, czy fragmentów, czy większych tych różnych pism i okazało się, że one się różnią od siebie. Że to nie jest tak, że każdy znaleziony kawałek greckiego tekstu wygląda dokładnie tak samo jak inny i rzeczywiście ten tekst się nie różni. One różnią się od siebie. Okazuje się, że w niektórych są jakieś dodatkowe słowa albo wersety wręcz, w innych ich nie ma, w jeszcze w innych właśnie forma jakaś gramatyczna odróżnia się od innych i jakby zaczęto się nad tym zastanawiać i zaczęto badać i myśleć nad tym, że jeżeli one się różnią, to jakby nie bez powodu, tak? I gdzieś któreś musiały się zmienić. I zaczęto zastanawiać się nad tym, jak te teksty były przekazywane. To jest dosyć wszystko skomplikowane, ale mówiąc prosto, po prostu jeżeli pamiętacie, kiedyś nie było ksero, nie było drukarni, nie było z fotokopii jakichś zdjęć, więc wszystko trzeba było przepisać ręcznie. Tak? Wszystkie kolejną kopię każdego tekstu trzeba było, musiał ktoś usiąść, wziąć pióro, czy jakiś rylec, czy cokolwiek tam, jak to się nazywało, trzcinę i skopiować tekst, tak? I okazuje się, że przy, wiecie, takiej mozolnej pracy czasami można popełnić błąd, tak? I jacyś kopiści, którzy kopiowali, popełniali pewien błąd i później ten błąd powielał kolejny kopista, który za parę lat już nie kopiował tego pierwszego, tylko kopiował już kopię, tak? I z tym błędem, więc on powielał to. Być może sam się pomylił gdzieś i jakąś literkę przestawił albo coś takiego zrobił, tak? Czasami kopiści mieli wtedy taki, wiecie, my mieli swobodę w tym, że na marginesie czasami, kiedy kopiowali teksty, dodawali swoje komentarze do tych tekstów, taki był jakby zwyczaj, czyli kiedy on kopiował tekst i dochodził do jakiegoś fragmentu, to po prostu na marginesie zapisywał jakąś myśl swoją, którą za 50 lat kolejny kopista myślał, o, tu jest krzywo napisane, trzeba to wyprostować i tą myśl z marginesu wkładał z powrotem do samego tekstu, tak? I takie rzeczy się działy. Tudzież czasami kopista kopiował i nagle myślał sobie, ale przecież Paweł nie mógł czegoś takiego powiedzieć, trzeba go tu trochę poprawić, bo to niepoprawnie teologicznie brzmi i gdzieś tam próbowali to poprawiać, więc większość naszych tłumaczeń, które mamy w rękach, oprócz tak zwanej Biblii Gdańskiej i jej współczesnych teraz wariantów, których kilka ostatnio wyszło, jest opartych na tak zwanym tekście krytycznym, czyli właśnie tekście, który grupa ludzi różnych w różnych okresach wzięła te manuskrypty, badała je i po prostu stwierdziła, że to jest najprawdopodobniej, czy najbliżej, co jesteśmy w stanie dotrzeć do oryginalnego greckiego tekstu. Tak? Bo i tam mają cały zestaw zasad, jakimi się posługiwali. Jak ktoś chce w to wniknąć, to są grube książki do przeczytania, żeby zrozumieć, na czym te zasady polegały i tak dalej. Więc problem z tymi wersetami, akurat które czytam, jest taki, że one są we wszystkich manuskryptach, ale są w różnych miejscach. Czyli czasami są, tak jak tutaj w naszych tłumaczeniach, po wersecie 33 jest 34, 35, a w innych greckich manuskryptach te wersety są na końcu, po wersecie 40, czyli są przesunięte na sam koniec całego rozdziału. Tak? Więc jakby patrząc na to, niektórzy myślą, że jest to, czy jedna z takich opcji patrzenia na nie jest taka, że wersety te być może właśnie tak się dostały do tekstu, że jakiś kopista, kiedy pisał o tym, co Paweł pisze, czyli o zasadach zachowania na nabożeństwie, stwierdził, że a dobrze by, albo na marginesie trzeba by dodać taką zasadę dobrą, żeby te kobiety milczały, tak? No i wiemy, że te starożytne kultury były takie, tak funkcjonowały i napisał być może to na marginesie, po czym następny kopista ileś tam lat później stwierdził, ale to jest taka fajna zasada, że w zasadzie ona jakoś tu się wymknęła, trzeba by ją włożyć z powrotem. I mamy świadectwa, czy mamy pewność, że takie rzeczy się zdarzały. Nie co do tego tekstu, ale jeżeli byście otworzyli Biblię Gdańską, to tam jest właśnie, czy inne teksty takie oparte na tak zwanym tekście standardowym, czyli, bo już w czasie reformacji próbowano, czy zaczęto to robić i zebrano, też jeden tekst stworzono, który powiedziano, to nam się wydaje na tamte czasy, że jest właściwy tekst greckiego Nowego Testamentu. No ale później znaleziono dużo więcej manuskryptów od XVI wieku i to wszystko poszło dalej w stronę tekstu krytycznego. I wiemy, że na przykład werset 1 Jana 5,7, Tomek, ty masz Gdańską, przeczytaj 1 Jana 5,7 nam. I tego wersetu nie znajdziecie we współczesnych innych tłumaczeniach.
Trzej bowiem świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.
Tak. I wiemy, że tego, czy jesteśmy na 99,9% pewni, że tego wersetu nie ma, czy nie było w oryginalnym tekście pierwszego listu Jana, dlatego że po raz pierwszy pojawia się i są manuskrypty w łacińskich tłumaczeniach na marginesie, później pojawia się w łacińskich tłumaczeniach włączony do tekstu, a później pojawia się dopiero w greckim tekście, który jest dużo późniejszy niż te łacińskie manuskrypty, w których ten werset się pojawia. I na podstawie tego twierdzimy, że na 99,9 jest to bardzo sensowny tekst, tak, który mówi o Trójcy Świętej. I w kontekście tam jest mowa, że trzech jest świadków, że on przechodził przez wodę, krew, tak? I jakiś kopista, który to kopiował, na marginesie zrobił sobie notatkę, że to chodzi o Trójcę, tak? Że Ojciec i Syn i tak dalej. I to później trafiło do tekstu. I to nie podważa naszego zrozumienia tego, że Trójca Święta jest słuszną doktryną i tak dalej, ale uczciwie musimy powiedzieć, że najprawdopodobniej nie ma tego wersetu, czy nie było, czy go, kiedy Jan pisał swój list. Został on dodany później. I takie rzeczy się zdarzają. Więc niektórzy egzegeci, i to nie tacy jacyś gdzieś tam nie wiadomo skąd, ale dosyć znani. Jeden z nich jest taki człowiek, który ma nazwisko Fi i napisał komentarz do pierwszego listu do Koryntian. On uważa, że jest wystarczająca ilość argumentów świadcząca za tym, że według niego te wersety, że kobiety mają milczeć w kościele, zostały po prostu dodane. Więc jest to jeden sposób patrzenia na to. Dlaczego w ogóle jest debata? Bo zaraz jeszcze do tego dojdziemy, żeby też nie było. To nie o to chodzi, żeby tam udowadniać jakieś punkty związane z jakby kobietami, mężczyznami, ale po prostu jeżeli przejdziemy dalej i założymy, że jednak Fi nie ma racji, jednak ci, którzy twierdzą, że te wersety należą do tekstu, rzeczywiście należą i jest na to, tak jak mówię, jest to taka teza, że one nie są z tekstu trudna, bo one są we wszystkich manuskryptach, po prostu w różnych miejscach. I to jeszcze potem ja powiem wam, co ja myślę na ten temat też. Znaczy nie tylko ja, ale co mi się wydaje sensowne. Więc w takim komentarzu tekstologicznym jest napisane, że prawdopodobieństwo, że te wersety należą do tekstu jest B. Tak? I jest taki komentarz tekstologiczny, który mówi, właśnie patrzy te różnice i jest stawione A, to znaczy, że na pewno to było w tekście, B na 99% było, C może było, może nie było w oryginalnym tekście i D, na pewno tego nie było w oryginalnym tekście, tak? Więc istnieje taki komentarz do całego greckiego tekstu. Więc to oficjalnie ma B, więc jakby są pewne wątpliwości, ale raczej nie. Więc dobrze, teraz drugą taką sposobem spojrzenia na to, że rzeczywiście Paweł napisał te słowa, tak? Rzeczywiście Paweł je pisze i to, co ma na myśli, to właśnie pytanie jest, co Paweł ma na myśli? I bardzo łatwo jest te wersety, i tak się ich używa najczęściej, że wyrywa się je z kontekstu, czyli bierze się sam werset. Ja mojej żonie często mówię, kobiety niech milczą, i zwłaszcza jak mówi to, czego nie chcę usłyszeć. I wyrywa się i mówi, kobiety niech milczą. No tak, ale co Paweł ma na myśli w zgromadzeniu, czy w kościele, różne tłumaczenia mówią. Co Paweł ma na myśli, pisząc coś takiego? Dlatego, że dokładnie czytaliśmy w poprzednich rozdziałach, że Kobiety mogą się modlić w kościele, tak? Paweł tam dyskutuje nie kwestię, czy mogą, czy nie mogą, tylko mówi tam o tym przykrywaniu i nieprzykrywaniu głowy, więc wyraźnie stwierdza, proszę bardzo, modlitwa jest dozwolona. Później całkiem niedawno czytaliśmy o prorokowaniu i mówieniu językami z wykładem i również Paweł nie zabrania tam w żadnym miejscu kobietom prorokować. Wiemy z dziejów apostolskich, że córki Filipa były prorokiniami, tak? Mamy jakby nie tylko w tym liście Pawła, ale z innych pism, że kobiety na przykład prorokowały i nikt nie miał z tym problemu, nikt tam nie tego tekstu nie przytaczał. Więc co Paweł ma na myśli, kiedy mówi kobiety niech milczą w kościele? No, nie, raczej nie ma na myśli tego, że nie mogą się modlić, czyli mogą się modlić głośno. Nie ma na myśli tego, że nie mogą prorokować, no więc mogą prorokować. Nie ma na myśli tego, że nie mogą się głośno modlić językami, tudzież wykładać te języki, bo jakby tego nie ma. No więc co ma na myśli? Uczciwy egzegeta musi zadać sobie uczciwe pytanie, co Paweł ma na myśli? I drugie uczciwe pytanie, które trzeba sobie zadać, patrząc na taki tekst i na każdy tekst Biblii, to jest pytanie, czy Paweł, jeżeli mówi coś takiego, ma na myśli uniwersalną zasadę dotyczącą wszystkich w każdym czasie, czy Paweł pisze do Koryntian, tak? Wiemy, że wiele problemów, które Paweł opisywał w tym liście do Koryntian, no, odnosiło się do nich, tak? My nie mamy takich problemów, mamy inne swoje. Ale pewne rzeczy on mówi o konkretnych sprawach, które działy się w tym konkretnym zborze i daje im pewne rady, które owszem są dla nas wskazówką co do pewnych rzeczy, ale to nie jest taka, wiecie, przykazanie jedno z dziesięciu, tak? Niech, że tak ma być i koniec. Więc to są te dwa pytania, które trzeba sobie uczciwie zadać. Co Paweł zakazuje, czego zakazuje tak naprawdę? Bo nie zakazuje odzywania się, nie zakazuje wydawania z siebie głosu, bo zachęca wręcz wcześniej do tego. I jeżeli zakazuje, to czy on zakazuje do coś konkretną, jakąś sytuację, która miała tam miejsce, czy daje takie powszechne przekazanie dla całego Kościoła w każdym czasie, tak? Więc takie dwa pytania musimy sobie zadać. Jeżeli uważamy, że ten tekst, że te wersety należą do tekstu i powinny tam być, i później jeszcze jest jedna możliwość, do której dojdę. Więc egzegeci, którzy uważają, że te teksty należy do Pawła i uważają, że kobiety nie powinny nauczać, bo do tego to się dzisiaj sprowadza, tak? Że w kościołach się mówi, no kobieta nie powinna być kaznodzieją i nie powinna być tam pastorem, bo to jest jeden z wersetów, który jest przytaczany jako argument w tym sporze, tak? Czy może kobieta głosić kazania, czy nie może, i czy może być pastorem, czy nie może być pastorem. I dzisiaj tej kwestii nie traktujemy w całości, czy może, czy nie może. Ja dzisiaj się skupiam na tych wersetach, tak? Więc też od razu mówię, ja nie mówię ogólnie, choć pewnie będzie jasne, co ja myślę na ten temat, natomiast to by wymagało dużo dłuższych rozważań i więcej wersetów, czy fragmentów, czy historii z Biblii, które trzeba by przeanalizować, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast właśnie ci egzegeci, którzy mówią to, mówi, że te wersety mówią wyraźnie, że kobieta nie powinna nauczać, uważają, czy rozumieją te wersety w taki sposób, że... Znaczy, jest mniej znowu, jest taka szkoła naciągana, bo niektórzy mówią tak. Paweł ma na myśli to, że w grupach domowych, w domu, kobiety mogą się modlić i prorokować, ale na nabożeństwie, takim wiecie, w sali głównym, to powinny milczeć. I to Paweł ma na myśli. Problem z tym jest taki, że trudno jest wczytać w tamtejsze czasy grupy domowe i spotkania kościelne takie na sali, dlatego że to były czasy, kiedy nie było kościołów w takim sensie, jak my dzisiaj mamy budynek kościoła, salę, tak, gdzie się zgromadzamy, a do tego są domy, gdzie czasami jakieś grupy się spotykają i wtedy się mogą modlić i rozważać i tak dalej. W tamtych czasach oni w ogóle się w domach spotykali, to były wszystko grupy domowe, tylko że domy były dużo większe, tak? Domy były domami bogatych ludzi i wiemy, że taki dom rzymski mógł pomieścić spokojnie kilkadziesiąt osób na spotkaniu, tak? Miały tam takie, no, cały ten plan tego domu był taki, że spokojnie mieściły się takie zgromadzenia jak my dzisiaj, którzy no, nie uznalibyśmy się dzisiaj za grupę domową, tak, tylko spotkanie kościoła, to w Koryncie to byłby kościół domowy taki właśnie, który by się spotkał w domu jakiegoś bogatego człowieka, gdzie była taka sala jak tutaj nasza, plus minus i po prostu oni się spotykali. Więc takie, że tak powiem, przenoszenie tego na dzisiejsze realia nie styka się z tym, co wiemy o tamtejszych czasach. Z kolei bardziej taka, ja bym powiedział, no, grupa, która dalej próbuje drążyć ten temat, mówi, no tak, więc Paweł nie zabrania modlić się, nie zabrania prorokować kobietom. Najprawdopodobniej jedyna inna rzecz, która w kontekście jest, to jest rozważanie proroctw. Tak? Bo w ogóle musimy uczciwie powiedzieć, Paweł w ogóle nie mówi o nauczaniu w tym liście do Koryntian. Tu nie ma takiego słowa. Kazanie, nauczanie, wykład pisma. W ogóle na tym nabożeństwie, o którym Paweł mówi, które czytaliśmy, on mówi, niech przyjdą z psalmem, niech przyjdą ze słowem proroctwa, z wykładem języków. Tam w ogóle nie ma mowy o kazaniu, tak jak my dzisiaj mamy kazanie, tak? Że ja tu dzisiaj stoję i głoszę wam kazanie. Co nie znaczy, że nie było podobnej formy we wczesnym kościele. Często była, tak? I rozważano, Paweł wysyłał listy, często to było tak, że ten, który przynosił list, dawał też komentarz do tego listu, bo wiedział, jak Paweł mu dawał ten list, to mu mówił też, no, jak ma to wyjaśnić, więc były takie formy, natomiast tutaj w kontekście tego, o czym Paweł mówi, w ogóle nie ma mowy o nauczaniu, jeżeli chcemy być uczciwi co do tego, o czym tam jest mowa. Jedyne, o czym jest mowa, to jest rozważanie proroctw, tak? I ci, którzy uważają, że te wersety zabraniają kobietom nauczać, mówią tak, więc jeżeli Paweł czegoś zabrania, to zabrania kobietom brać udział w rozważaniu proroctw. A już najbardziej, jak to mąż prorokuje, to zaraz żona wyskoczy i powie, że co ty tu gadasz z takiego i wstydu narobi człowiekowi. Więc mówią, a skoro Paweł im zabrania rozważać proroctw, a rozważanie proroctw jest swego rodzaju nauczaniem, to z tego powodu użyjmy tego wersetu, żeby powiedzieć, że kobietom nie wolno nauczać. I to jest jakby ta ścieżka myślenia, która za tym stoi, bo sam werset, tak jak mówię, nie stwierdza, mówi, niech kobiety milczą, ale no, nie mówi, tak jak mówię, w kontekście Paweł nie każe im rzeczywiście milczeć, jeżeli tak tym tokiem myślenia idziemy, tak? Więc jeżeli to ma być uniwersalny zakaz, no to tylko przez swego rodzaju implikacje można go wziąć jako poparcie tego, że kobieta ma nie nauczać w zborze, tak? Czy nie głosić kazań, bo nie ma w tym fragmencie mowy o głoszeniu kazań. Jeżeli jest, to o rozważaniu proroctw, więc jak chcemy się tego trzymać, to może jak ktoś będzie prorokował, to kobiety nie rozważajcie z nami, mężczyznami, co on ma na myśli, bo Paweł zakazuje. Ale już dalszy ciąg, tok myślenia jest inny. I znowu, nie odnoszę się teraz do wersetów tam z listów do które to były, do Tymoteusza, tak? Które tam mówi, niech kobieta... Proszę? Nie, to nie było do Tytusa. No ale nieważne, do tego drugiego sztandarowego wersetu zabraniającego kobietom się nauczać. Mówię o tym, co tu jest, więc tutaj tego nie ma. Chyba że teraz bierzemy pod uwagę drugi wariant, który też jest grupa egzegetów, którzy mówią, że tak to trzeba rozumieć, że Paweł nie mówi o uniwersalnej zasadzie, że kobiety mają milczeć w ogóle na świecie, zawsze, w każdym kościele, tylko mówi do jakiejś konkretnej sytuacji, która miała miejsce w zborze, czy w zborach w Koryncie, tudzież w zborach, które w tamtym czasie się spotykały. I jest taki jeden egzegeta, człowiek, chyba już nieżyjący, taki człowiek, który miał nazwisko Bailey. On był misjonarzem na Bliskim Wschodzie. Przez większą część swego życia pracował w Egipcie, w Palestynie i w różnych tam innych miejscach. Zakładał kościoły, był misjonarzem. I on opisuje, właśnie mówi, że on zrozumiał ten werset, jak był w kościele, jednym z kościołów gdzieś tam właśnie na Bliskim Wschodzie. Tak? I mówił, że doświadczenie, które tam zobaczył, pomogło mu zobaczyć, co Paweł mógł mieć na myśli, kiedy pisał te słowa. Tak? I on mówi, że tak jak w tym świecie starożytnym i w Koryncie, Korynt był miastem wielonarodowym. Tam się stykało mnóstwo różnych ludzi. To było miasto portowe, jedno z głównych takich portowych miast tam ówczesnego świata, tak, gdzie handel śródziemnomorski, duża jego część przechodziła przez Korynt, bo to był przesmyk, skrót dla takiego szlaku handlowego, żeby nie opływać całego półwyspu Peloponeskiego, tylko trzeba było statki kilkaset metrów po lądzie przenieść i spuścić na wodę z drugiej strony, one mogły sobie wtedy płynąć dużo krócej. I Bajni mówi, że tak podobnie, więc ludzie byli tam z różnych narodów. Ich wspólnym językiem była greka, tak? Językiem, w którym się porozumiewali na co dzień między sobą, pochodząc z różnych narodów, była ta greka, którą też, greka koine, taka mówiona, którą się posługiwał też Paweł, kiedy pisał ten list. Ale problem polegał na tym, że na przykład kobiety, które w ówczesnym czasie nie były, nie uczestniczyły w życiu codziennym, w handlu, tak, w dużej mierze, czy generalnie kultura była taka, że kobieta była żoną w domu, zamkniętą często, one tej greki tak dobrze mogły nie znać. Mogły jej nie znać, bo jej nie potrzebowały znać, bo nie uczestniczyły, tak jak mówię, w tym codziennym życiu, gdzie trzeba było mówić, zwłaszcza jeżeli pochodziły z innych narodów. I Bailey mówi też, że właśnie na tym Bliskim Wschodzie, gdzie on był, w kościele, była taka sytuacja, gdzie pastor kazanie mówił czy w klasycznym języku arabskim. Tak? Jeżeli coś wiecie o językach, to język arabski dzieli się na mnóstwo różnych dialektów. I jest język klasyczny, ten, w którym Koran jest napisany, to się uważa, że to jest literacki, klasyczny. On jest zarezerwowany właśnie dla nauki. Natomiast ludzie w domu mówią dialektami różnymi. W Egipcie jednym dialektem, w różnych innych krajach różnymi innymi dialektami, które no, są jak, nie wiem, polski, słowacki, że tam jakby generalnie rozumiesz, o co chodzi, ale no nie zawsze rozumiesz. Albo jest potencjał, tak jak my czasami teraz z ludźmi z Ukrainy rozmawiamy, tak? No niby się wydaje, że się rozumiemy, a potem nagle się okazuje, że ja o gruszce, on o pietruszce, tak? A słowa jakieś podobne i w zasadzie to miałem wrażenie, że go zrozumiałem. Bo język podobny, tak? I Bailey mówi, że właśnie w tym kościele jeszcze, w którym był, było tak, że kobiety siedziały po jednej stronie, mężczyźni po drugiej, no bo taka kultura. No i kiedy pastor głosił w tym klasycznym języku arabskim, to było tak, że te kobiety nie znały tego klasycznego arabskiego, bo znowu, one są wykluczone tam ze szkoły, tak, z tych wszystkich koranicznych rzeczy, mężczyźni go znają, one nie. Więc mówi, że problem polegał na tym, że te kobiety siedziały, to było pół sali, i się pytały jedna drugiej, a co on tam powiedział, a co to znaczy, a dlaczego? I po prostu był harmider, tak, był hałas w kościele spowodowany tym, że no one nie do końca były w stanie zrozumieć, co się jakby dzieje, tak? I mówi, że dosłownie co jakiś czas wstawał taki jakiś starszy zboru na nabożeństwie i krzyczał: niech kobiety milczą w kościele. I wtedy się robiła na chwilę cisza i kazanie jakby szło dalej i za chwilę znowu tam słychać harmider w kościele był i tak dalej. I znowu wstawał starszy zboru i mówił: niech kobiety milczą w kościele. I robiło się znowu cicho na chwilę. No i tak jakby taki rytuał nabożeństwa był. I Bailey, no, ten Bailey mówi, że dla niego to było takim no, swego rodzaju odkryciem, co mogło, znowu nie wiemy na pewno, ale co mogło być, w jaki sposób można zrozumieć to, co Paweł miał na myśli. Tym bardziej, że w najbliższym kontekście Paweł jest zainteresowany porządkiem na nabożeństwie. I czasownik milczeć, czy niech milczą, czy niech zamilkną, powtarza się w tych wersetach od 26 do 40, powtarza się kilka razy. I Paweł na przykład mówi w 28 wersecie, jeżeli ktoś mówi językami, niech ktoś wykłada, jeżeli nie ma tłumacza, niech w zgromadzeniu zamilknie, mówi nasze tłumaczenie, tak? Dalej mówi w 30, jeśli kolejnemu zostanie dało objawienie poprzedni, niech zamilknie, tak? Więc ten czasownik powtarza się kilka razy, nie tylko w stosunku do kobiet, ale w stosunku do mówiących językami, kiedy nie ma wykładu, i do prorokujących, którzy zbyt długo mają ochotę prorokować, już ktoś następny by chciał. Więc zainteresowanie Pawła w całym tym fragmencie nie jest jakimś teologicznym uzasadnieniem, dlaczego kobietom się nie wolno w kościele odzywać, bo bo nie wiem, bo coś tam z nimi jest nie tak. Tylko zainteresowanie Pawła w tym fragmencie jest porządkiem na nabożeństwie. Tym, żeby na nabożeństwie ludzie mogli się budować, żeby był pewien porządek, żeby nie było zamieszania, żeby nie było hałasu, czy odmówienia językami, czy może właśnie kobiet, które tam się dopytywały mężów, a o co w tym wszystkim chodzi, bo ja połowę tylko rozumiem z tego, co oni mówią, a jeszcze coś tam, dlatego mówi, zapytaj go w domu, tak? Mówi, niech milczą, a później niech w domu się niech się w domu dowiadują, o co chodziło, a nie robią harmider na sali, próbując się dowiedzieć, tak, o czym tam mówi ten czy inny człowiek, posługując się być może językiem, którego ona do końca nie rozumie. Więc jest to jakby alternatywny sposób zrozumienia tego, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o tym, żeby kobiety zamilkły. Więc ma na myśli konkretną sytuację w konkretnych czasach, w czasach, kiedy no, te różnice czy w edukacji, czy w funkcjonowaniu były ewidentnie potężne. Natomiast my żyjemy dzisiaj w innych czasach, gdzie nie ma takiej potrzeby, wszyscy wszystkich rozumiemy, nie ma jakiegoś takiego, no nie jest to nasz problem dzisiaj, tak, żeby mieć problem z kobietami. Co więcej, znaczy problem z kobietami to może zawsze mamy, ale nie taki. Co więcej, ciekawe jest też Jan Chryzostom, taki człowiek z IV wieku, jeden z ojców Kościoła, też opisuje podobną sytuację w kościele w Antiochii, gdzie kiedy on głosił swoje kazania, opisuje właśnie sytuację, gdzie musiał uciszać kobiety, które się zgromadziły na nabożeństwie i ponieważ nie rozumiały do końca, co o czym była mowa, to robiły po prostu harmider w tym kościele i dopytywały się, o co w tym wszystkim chodzi i tak dalej, i tak dalej. Identyczna sytuacja właśnie z IV wieku, z kościoła, jest opisana w właśnie takich pismach tego Jana Chryzostoma. Też tutaj widzicie, niektórzy powiedzą, no dobrze, ale tam jest nasze tłumaczenia, większość naszych tłumaczeń mówi, jak we wszystkich zgromadzeniach świętych, niech kobiety w zgromadzeniach milczą, gdyż nie pozwala im się mówić. I tutaj znowu dochodzimy do kolejnego takiego elementu, że nasze tłumaczenia odzwierciedlają, niestety, ale no taka jest część życia, odzwierciedlają sposób myślenia tłumacza. Zawsze, kiedy się coś tłumaczy, jeżeli ktoś z was miał do czynienia z tłumaczeniem czegokolwiek, to tłumaczenie jest zawsze zależne od człowieka, który tłumaczy i jego sposobu postrzegania czy jego przekonań. Tak? Dlatego, że kiedy czegoś tłumacz nie rozumie, to zawsze to porówna do swoich przekonań i przetłumaczy tak, żeby to pasowało czy logicznie ułożyło się w jego przekonania. I tu jest znowu problem egzegetyczny. Czy ta część wersetu, jak we wszystkich zgromadzeniach świętych, należy do tego, co wcześniej było powiedziane, czy należy do tego, co jest później powiedziane. Tak? Czyli można to czytać tak, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju, jak we wszystkich zgromadzeniach świętych, kropka, i dalej później kobieta niech milczy, albo jak wiele naszych współczesnych tłumaczeń mówi, jak we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobieta niech w zgromadzeniu milczy. I nie wiemy, dlatego że w oryginalnym tekście greckim nie ma kropek, nie ma przecinków, nie ma nawet odstępów między wyrazami, nie ma akapitów, jest po prostu ciąg liter, który ktoś znający Grekę wiedział, gdzie podzielić, tak? I gdzie dla niego to miało sens, że zdanie się kończyło, a nowe zaczynało. Natomiast my dzisiaj, czytając ten grecki tekst, musimy zgadywać i często jako tłumacze, czy jako ci, którzy ten tekst dzielą na akapity, na jakieś całości, po prostu odnoszą to do swoich przekonań, tak? Więc jeżeli ktoś uważa, że te kobiety to jednak niech milczą, no to przeniesie tą pierwszą, tą część zdania przyłączy do tego. Jeżeli ktoś ma inne zrozumienie, to przyłączy to tutaj. I obie rzeczy są gramatycznie możliwe. Aczkolwiek, jak jeden z egzegetów mówi, jeżeli przyłączymy tą część zdania do tych kobiet, to wychodzi kiepski styl, tak? Bo jak we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety niech w zgromadzeniach milczą. Zgromadzeniach i styl zdania jest słaby, tak stylistycznie. Ale znowu, jak to mówi, tak w drugim zdaniu mówi, ale co dla jednych jest złym stylem, dla innych jest podkreśleniem tego, że w tych zgromadzeniach to tak ma być. Dlatego to się powtarza dwa razy. Więc bardzo dużo w naszym rozumieniu zależy od naszego ogólnego przekonania co do danego zagadnienia. I tłumacz, kiedy tłumaczy Biblię, dokładnie tym samym, poddany jest tym samym problemom. Tak? On tłumaczy tak, jak uważa za słuszne w danym momencie. Więc znowu, jeżeli tą pierwszą część zdania odłączyć, to można spojrzeć na ten tekst jako tekst odnoszący się do konkretnej sytuacji w konkretnym zborze w Koryncie. Trzecia, kolejna kwestia, czy jeszcze inny sposób spojrzenia na ten tekst, który ja osobiście uważam, że ma sens, to jest to, że odkrywamy, czy wiemy, czy patrzymy teraz też na listy, jak na listy. Tak? I Paweł, zwłaszcza w liście do Koryntian, to dobrze widać, że Paweł bardzo często cytuje samych Koryntian. I znowu, w oryginalnym tekście greckim nie ma cudzysłowów. Nie ma żadnego znaku wskazującego na to, że jest to cytat, aczkolwiek kiedy patrzymy na ten tekst, to widzimy, że Paweł cytuje, kiedy mówi wszystko mi wolno, to dzisiaj uważamy, że na 99% on nie mówi rzeczywiście, że wszystko mi wolno, tylko cytuje Koryntian, którzy tak mówili, wszystko nam wolno, tak? I Paweł mówi wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. On koryguje ich takie slogany, którymi oni się posługiwali w kościele i które do dzisiaj, pamiętam, jak się nawróciliśmy w Ełku dużą grupą młodzieży, to był nasz ulubiony tekst, wszystko mi wolno. To był nasz slogan taki młodzieżowy, wszystko mi wolno, tak? I kto mi tu zabroni cokolwiek? Mi wszystko wolno. I także Koryntianie, znaczy niedaleko odpadliśmy od Koryntian. Czy różne inne miejsca często są właśnie na tym, czy Paweł cytuje pewne przekonania Koryntian i kiedy oni czytali ten list, to dla nich to było oczywiste, bo oni wiedzieli, co oni mówili, tak? Więc jak ktoś ciebie cytuje, to nie musi, w mowie potocznej my też nie mówimy, a teraz cytuję, tak? Tylko cytujemy i to jest na tyle znane, albo to jest z jakiegoś klasyka, że wszyscy w szkole go czytaliśmy i jak ktoś mówi jakiś cytat, to od razu każdy Polak prawie wie, że to jest cytat, a nie moja złota myśl. Albo cytuję, jeżeli cytuję ciebie, no to ty też wiesz, co mówiłeś i rozumiesz, że to jest cytat, tak? Ktoś trzeci, osoba trzecia, czy nie wiem, nie jakiś cudzoziemiec przysłuchujący się nam może się nie zorientować, że to jest cytat, no bo nie ma takiej wiedzy, tak? Nie czytał tych samych książek, nie oglądał tych samych filmów. On może myśleć, że to są nasze słowa, więc podobny problem tu mamy. Co za tym może świadczyć? Moim zdaniem świadczy właśnie to, że te wersety, które tam są, znaczy oczywiste jest, że są cytaty z Koryntian w tym liście. Później to, że ci przypisywacze nie wiedzieli, gdzie przypiąć te wersety, bo one wystają z kontekstu, one nie pasują do tego, co Paweł mówi w całym tym fragmencie. One są takie, no, ni stąd, ni zowąd wyskakuje, a niech kobiety milczą, tak? Więc jest to jakiś wiarygodny znak tego, że to mogło być coś, co Koryntianie wymyślili, tak? Że te walki między nimi tam o to, kto jest ważniejszy, wiemy o tych kobietach też, które czytaliśmy jak o tym nakrywaniu głów, że były pewne napięcia w tych zborach, tak? Że mężczyźni chcieli być liderami, ale były jakieś kobiety, które też się wyrywały tam i strasznie chciały być jakimś takie przywódcze role pełnić, tak? I Paweł ich tam rozsądza i być może rozwiązaniem tych, czy takim, jak to mężczyźni w zborze próbowali rozwiązać, było, że ukuli takie coś, kobieta niech milczy w kościele i rozwiązujemy tym wszystkim problemy. I to jakby do dzisiaj nam został taki pomysł, żeby tak to rozwiązać. Niech milczy i koniec, tak? I sadzamy je na swoje miejsce. Więc Paweł może być tak, że cytuje i ten, tak jak mówię, to, że te wersety nie są, nie wiadomo gdzie przynależą, są jakby wyrwane z kontekstu, mogą być świadectwem tego, że jest to cytat z Koryntian i kiedy Paweł później mówi, czy do was, czy od was słowo Boga wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło, to jest krytyka właśnie tego stanowiska, tak? W którym Paweł, krytyka tego stanowiska, że kobiety mają milczeć i tylko w domach tam z mężami rozmawiać, tak? Co w całym kontekście ma sens, kiedy pozwala im prorokować, pozwala im się modlić i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, ciekawe, Paweł, czy uzasadnieniem tego stwierdzenia jest, jak i prawo mówi, tak? Czyli Paweł mówi, niby, czy ten wersety mówią, nie pozwala jej się mówić, lecz niech będą poddane, jak i prawo mówi. I teraz problem polega na tym, że my nie mamy żadnego prawa w Starym Testamencie, które by wyraźnie i jasno stwierdzało, że kobieta nie ma prawa się odzywać, nie wiem, czy w świątyni, czy w przybytku, abstrahując od tego, że tam one nie wszędzie mogły wejść, nie we wszystkim mogły uczestniczyć, ale samo prawo, sama Biblia nigdzie tego nie stwierdza w Starym Testamencie. Więc ktoś się powoływał na jakieś prawo. Teraz niektórzy mówią, Paweł się powołuje i problem jest tylko na tym, że kiedy Paweł, kiedy się powołuje na prawo, to cytuje. Tak? Mamy rozdział wcześniej, Paweł mówi, w prawie jest napisane, cytuje werset, który ma na myśli sprawa i później mówi, o co mu chodzi. A tu jest takie stwierdzenie enigmatyczne, jak napisano w prawie i bach, kropka, żadnego cytatu, żadnego rozwinięcia, nie wiadomo za bardzo, o co chodzi. Ci, którzy myślą, że to napisał Paweł i myślą, że być może on się odnosi do pierwszej księgi Mojżeszowej, że pierwszy był stworzony Adam, tak jak w innych miejscach, on tam dwa razy, kiedy o tych sprawach, że tak powiem, męsko-damskich mówi, to odnosi się do tego fragmentu stworzenia, ale znowu, to wymaga oddzielnego omówienia. Natomiast tutaj nie ma wyraźnego, o jakim prawie mowa. Co więcej, gdyby potraktować te słowa jako to, co mówią Koryntianie, i znowu wiemy, że wśród Koryntian byli tacy tak zwani judaizujący, ci, którzy gdzieś tam odnosili się do zasad tych żydowskich i próbowali je w kościele forsować. I wiemy, że tradycja żydowska rzeczywiście czy miała takie zrozumienie prawa, że coś z kobietami jest nie tak. No, mamy taki cytat z Józefa Flawiusza, takiego Żyda, który pisał sporo w tamtym czasie. Praktycznie był, no, żył w czasach Pawła, delikatnie jakby później tego pisma są z 20 może lat później, czy 30 po tym, jak Paweł działał, więc mniej więcej w tym samym czasie. I Józef mówi coś takiego. Prawo mówi, że kobieta jest we wszystkim gorsza od mężczyzny, dlatego niech będzie poddana. Więc widać w tych jego pismach, że tak Żydzi prawo rozumieli. Natomiast to była ich taka implikacja tego, co im się wydawało, że prawo mówi, bo tak jak mówię, jak znajdziecie taki fragment w prawie, że kobieta ma milczeć, no to poszukajcie. Natomiast no, nie za bardzo da się coś takiego znaleźć. Więc to też mogłoby świadczyć o tym, że jest to cytat z Koryntian, którzy tak zwyczajowo rozumieli te kwestie i Paweł ich po prostu cytuję. Kochani, podsumowując, nie są to łatwe i proste wersety. Jak widzicie, jest dużo pytań, jak widzicie, jest dużo wątpliwości co do nich, tudzież właśnie jak je wyjaśnić, co one tak naprawdę znaczą. Jedna po prostu z rzeczy, które możemy myśleć w każdy z tych sposobów, na każdy z tych sposobów. W zasadzie nie ma, spory nie ustaną, dopóki nie przyjdzie Pan Jezus i nam nie wytłumaczy, tudzież sam Paweł nam nie powie, słuchajcie, ale wy czas straciliście, nie wiem, ja w ogóle tego nie pisałem, to jakiś żart jest. Albo powie, słuchajcie, no to był cytat. Albo wie, nie, no ja miałem to na myśli, także tam niektórzy do piekła, bo kobietom pozwalaliście mówić na nabożeństwach. No nie wiem, dowiemy się, tak? Ale spory nasze nie ustaną. Czy różnych egzegetów, teologów i innych na ten temat. Jest dużo więcej tego materiału biblijnego, który trzeba by omówić, żeby te kwestie wyjaśnić. Jeśli chodzi o te wersety, moim zdaniem ze względu na swoją niejasną naturę pod wieloma względami, czy wiecie, jest taka generalnie zasada. Na niejasnych wersetach nie powinno budować się jakichś takich fundamentalnych przekonań kościelnych, tak? Na wersetach, które są niezrozumiałe, niejasne, które można zrozumieć na kilka sposobów, nie powinno się tworzyć jakichś takich żelaznych zasad, bo no po prostu one się do tego nie nadają. Tak? To są wersety, o których sobie możemy przyjacielsko przy herbatce porozmawiać, co my myślimy na ich temat. Natomiast zaganiać cały Kościół w jakiś sposób myślenia w oparciu tylko o takie rzeczy, to jest dużo, dużo za mało. Oczywiście ja nie mówię, że ktoś bierze tylko ten werset i buduje na tym nie wiadomo co. Oczywiście to jest więcej wersetów, aczkolwiek dwa sztandarowe, to jest jeden właśnie z listu do Tymoteusza bodajże drugiego, pierwszego, tak? Tak, z pierwszego listu do Tymoteusza, a drugi flagowy to jest właśnie ten z listu do Koryntian, tak? To są dwa wersety, które jeżeli ktoś uważa, że kobieta nie może być pastorem, nie powinna nauczać i tak dalej, to jakby wyskakuje z tymi dwoma wersetami w taki i mówi, ale bo jest napisane, kobiety niech milczą w kościele. Tylko, że to jest wyrywanie z kontekstu, wyrywanie i no, jakby wczytywanie w to znaczenie czegoś, czego może tam nie być. Może być, ale może równie dobrze nie być. Jak ja mówię, trzeba by się szerzej zająć, trzeba by poczytać ten werset z Tymoteusza, żeby całą kwestię potraktować, ale jak to się ładnie mówi, jak Pan Bóg pozwoli, to jeszcze kiedyś do tego dojdziemy. A dzisiaj czytamy Koryntian i zatrzymajmy się na tym. Jeżeli ktoś chce więcej wiedzieć, więcej porozmawiać, to zapraszam na herbatę. Możecie swoją przynieść, to jakąś dobrą i wtedy sobie możemy pogadać o tym, co jest napisane w liście do Tymoteusza czy w innych fragmentach na ten temat.